Kilka minut temu minęła 14. Czas na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Przy mikrofonie Janusz Młyński. Dzień dobry Państwu. W Kulturalnym Lubuskim dzisiaj tematy związane z wielkanocną obrzędowością. Poruszymy także temat teatralnych koprodukcji. Czy są one panaceum na trudną sytuację zawodowych scen? Będziemy też polecać Państwu książkę o dość niecodziennym tytule. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, wysłuchamy sporej porcji utworów w wykonaniu grupy Raz, Dwa, Trzy i Grzegorza Turnała. Zaczynamy! Dziś Wielka Sobota. Wobec tego na początku audycji będzie o pisankach. Skąd się wzięły i jakie mają znaczenie? Odpowiedzi na te pytania szukała Izabela Patek.
Czy zastanawiali się Państwo, skąd się wzięły pisanki? O odpowiedź na to pytanie poprosiłam etnografa z Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta w Gorzowie.
Skąd się wzięła pisanka? Najstarsze pisanki z terenów Słowiańszczyzny pochodzą z X wieku, które zostały odkryte przez archeologów. To jest akurat Opolszczyzna na terytorium Polski i Kijowszczyzna, okolice Kijowa, zachodnia Słowiańszczyzna i wschodnia Słowiańszczyzna.
Doktor Mirosław Pecuch, etnograf z Gorzowskiego Muzeum imienia Jana Dekerta.
Jajka były zdobione w tasie i w starożytnym Egipcie, także to bardzo zamierzchła tradycja i wiąże się to z tym, że jajko jest jakby takim, kryje sobie tajemnicę, rodzi się nowe życie, a jednocześnie jest to coś bardzo kruchego, łatwo to zniszczyć, ale z tego rodzi się nowe życie. Ludzie, zdobiąc jajko, właśnie chcieli przekazać różne informacje dotyczące ważnych dla społeczności rzeczy, dotyczące jestestwa bytu ludzkiego na ziemi. Właściwie, jak się patrzy na takie ornamenty, które pojawiały się na pisankach jeszcze XIX-wiecznych, czy właśnie tych motywach są kontynuowane czasami do dnia dzisiejszego, spotykamy na innych rzeczach zdobionych, przedmiotach związanych czy to z kultem, czy właśnie z pochówkiem, czy różnymi sprawami dotyczącego właśnie takiego życia świątecznego daleko, daleko przed naszą erą. Motywy solarne, różnego rodzaju takie meandry, one są na pisankach i one były też właśnie używane w zdobieniu różnych innych przedmiotów i często nie wiemy, co te symbole oznaczały, ale jest łącznik między pokoleniami.
W zdobieniu pisanek bardzo ważne znaczenie ma ich kolor, dodaje dr Mirosław Pecuch.
Pisanka, wiadomo, że w zależności od tego, jak była zabarwiona, w jaki sposób miała inne cele. I na przykład pisanki z przewagą czerwieni były poświęcone słońcu, z przewagą brązu poświęcone ziemi. Motywy, które były nanoszone, związane z wodą, związane ze słońcem i związane z roślinnością, miały po prostu spowodować, że rok następny nie będzie zły, będzie wszystko toczyło się tak, jakbyśmy sobie zażyczyli.
Pisankom przypisuje się niezwykłe znaczenie i duży wpływ na ludzi, podkreśla etnograf.
Jest takie powiedzenie nawet używane na Sulszczyźnie, że dopóki będą ludzie pisanki pisać, dopóty nie będzie końca świata, bo ten, kto pisze pisanki, nie może być złym człowiekiem. Coś w tym jest, no bo po prostu trzeba mieć niebywałą cierpliwość, żeby zrobić pisankę. Nie można jej robić, mając złe myśli, jakieś negatywne nastawienie, ona nie wyjdzie. Trzeba być wtedy dobrze, pogodnie nastawionym i w pewien sposób nawet można porównać tworzenie pisanki do nawet modlitwy. Tworząc coś takiego pozytywnego, nie można się do innego człowieka też negatywnie nastawiać.
Warto wspomnieć, że w zbiorach Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta w Gorzowie znajduje się bardzo ciekawa kolekcja pisanek, które zostały nagrodzone w odbywającym się od prawie 50 lat ogólnopolskim konkursie pisanek imienia Michała Kowalskiego.
Kontynuujemy temat pisanek. Od wielu lat tradycję przygotowywania pisanek kultywuje Paulina Pieluszczak-Suchodolska z Trzebicza niedaleko Drezdenka, która na kursach organizowanych przez Muzeum Lubuskie imienia Dekerta uczyła dzieci upiększania tej tradycyjnej ozdoby wielkanocnego stołu.
To się wiąże też z tą tradycją rodzinną, bo kiedyś babcia tutaj dawała na ten konkurs pisanki.
Paulina Pieluszczak, córka Henryka.
Pisma przychodziły, no i ciocia te pisma otrzymywała, no i w końcu mówi do taty, do swojego brata, mówi, no ty jesteś taki najbardziej uzdolniony, no to może zastartujesz w tym konkursie. No i od tego się zaczęło. Tak jak ja sięgam pamięcią, to moje pierwsze pisanki tutaj na konkursie pojawiły się, kiedy byłam w 4. klasie szkoły podstawowej. Także ładnych już parę lat, paręnaście można powiedzieć lat. Jednak ta tradycja, ona pozostaje, no jest dużo pisanek, bardzo dużo, bo one praktycznie w każdym miejscu się w domu znajdują, jest kilkanaście stroików. Tam, gdzie możliwe, jest zawsze ten element. Oczywiście palma też musi być wielkanocna, która jest zawsze za obrazem powieszona, bo to jest taka tradycja, która chroni dom przed różnymi nieszczęściami, więc ta palma, ona powinna się znajdować za tym obrazem. Tutaj palmami w domu, bo z racji tego, że my pisanki robimy, to mama palmy wykonuje w domu. Też właśnie z różnych też kwiatki bibułowe robi, z bibuły grycz pan do tej palmy używa. No i oczywiście paschalik, świeczka. Tak to wygląda, kolorowo. Każdy chce, żeby jego jajko się znalazło w tym koszyczku, w tym stroiczku na stole. No i każdy z nami wykonuje te pisanki, bo zaczynamy malować, siadamy wszyscy razem, no i ozdabiamy pisanki. Także mamy taką zabawę przedświąteczną. I świąteczną też, bo wiadomo, jak są dzieci, no to trzeba je jakoś tam też zająć. Szukanie zająca swoją drogą, śmingus, dyngus też. Jeszcze właśnie te tradycyjne jajko wielkanocne, pisanka.
Mam jajko i na jajko nakładam wosk. Ten wosk pachnie, dlatego jest fajny i można namalować różne wzorki. Bardzo fajna technika.
Moja pisanka przedstawia wzorki. Na przykład tu jest kwiatek, tu jest serduszko, tu jakiś zygzak, różnokolorowe. Na początku było trudno, ale potem już było o wiele łatwiej.
Zazwyczaj kobiety robią pisanki, a u nas tata, bo przejął to od swojej mamy, a ona jeszcze od swojej mamy, także już jestem, można powiedzieć, czwartym pokoleniem, a jeszcze jest piąte u nas w domu. No i jak to było? No na początku podpatrywałam, patrzałam, co on tam tym nożykiem wyskrabuje, bo na początku tych nożyków do tapet nie było, więc zrobił sobie taki rylec, ma jeszcze taki rylec starodawny po babci. No i tym robił, albo igiełkę brał i tą igiełką wydrapywał, a później to już się pojawiły nożyki do tapet tak zwane i tym zaczęliśmy wydrapywać. No i na początku faktycznie podglądałam, jak on tam te zwierzątka wydrapuje. Tak jeszcze przy tym fajnie to opowiadał, a zobacz, tu jest oko, tu trzeba tak ucho wycieniować, a to musi być taka proporcja. No i tak mnie w sumie zaciekawiło. Z tym, że ja no zwierzęta na razie się nauczyłam wydrapywać dzika i zajączka, natomiast zajmuję się wzorami ludowymi, takie bardziej kompozycje kwiatowe, jakieś takie wzorki ludowe. Tak to tutaj w mojej głowie zostało i to uwielbiam wydrapywać.
Kulturalne Lubuskie. Lubuski Teatr w Zielonej Górze zrealizował w tym roku już dwie premiery we współpracy z innymi scenami. Jedną z Jeleniogórskim Teatrem imienia Norwida, drugą z Teatrem Andreasa Gryfiusa w Głogowie. Czy współpraca między będącymi w kryzysie teatrami jest dobrym sposobem na przetrwanie w tym trudnym dla teatru w czasie? Na to pytanie odpowiada Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru. Szef zielonogórskiej sceny przedstawił też wstępne plany na dalszą część trwającego sezonu. Ich realizacja będzie jednak uzależniona od skali ograniczeń sanitarnych.
To jest taki początek nowej drogi, bo w trudnych czasach musimy łączyć siły, żeby sobie jakoś poradzić. Cały czas intensywnie w naszym teatrze pracujemy, pandemii mówimy nie, a ona zmusza nas do zupełnie innych form pracy i to jest jej dobra strona.
Jakie są jeszcze plany na drugą połowę sezonu 2020-2021?
Tadeusz Kuta przygotowuje swoją nową, nietypową jak na siebie komedię Pralnia i przygotowujemy bajkę Olbrzym Samolub Oscara Wilda w reżyserii Michała Wnuka właśnie w porozumieniu i w koprodukcji z teatrem w Głogowie. Przygotowaliśmy dwie bajki, które Czy Tulisie i W siódmym niebie, które czekają też na konfrontację z widzami, więc mamy świeżuteńkie, słodkie lata 20-30, jeszcze kompletnie niezgrane, więc czekamy.
Czyli odbędzie się w tym roku Lubuskie Lato Teatralne?
Planujemy razem z współpomysłodawcami tego projektu z ubiegłego sezonu kontynuację, ale w nieco szerszej formule, to znaczy w tym roku odbędzie się Lubuskie Lato Kulturalne, które i głównie będzie za to odpowiadał właśnie Temar i ośrodek w Dąbiu, gdzie poza spektaklami teatralnymi jeszcze będą prezentowane inne dyscypliny i dziedziny sztuki, przede wszystkim koncerty muzyczne, a my spróbujemy i właśnie rozmawiamy z różnymi ośrodkami rozszerzyć nieco formułę tego naszego odłamu lubuskiego lata teatralnego na inne ośrodki również, bo naszą ideą jest to, żeby pokazywać przepiękne miejsca w naszym województwie, od choćby w Zatoniu czy w kilku innych uroczych miejscach, do których w ten trudny czas kultura tak zwana wysoka rzadko wita, więc będziemy chcieli to kontynuować tylko na wielu przestrzeniach.
Czy można już mówić o tym, jakie miejscowości wchodzą w grę?
Jeszcze nie, bo to dogrywamy i rozmawiamy właśnie w tej chwili, ale najpierw dopnijmy te projekty, które mamy tutaj przed sobą.
Eugeniusz Kurzawa, poeta, dziennikarz, regionalista, wydał książkę zatytułowaną Spis treści 66 postaci, które... I tak kończy się ten tytuł. A no właśnie, które? W znacznej części bohaterami książki są osoby, z którymi autor czuł się związany emocjonalnie, ważnymi z powodów artystycznych i życiowych, nierzadko postaci sławne, ale też istotne dla kultury polskiej, a w kilku wypadkach nawet światowej. Za chwilę relacja ze spotkania z Eugeniuszem Kurzawą, zorganizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Norwida w Zielonej Górze.
Bardzo dobrze mi się pisało ten spis treści. Zacząłem go pisać równo rok temu. Jak ta zaraza się pojawiła, to ja zacząłem pisać. To był taki powrót do wspomnień, powrót do ludzi, których zapamiętałem, którzy byli dla mnie ważni w życiu. I to mi się, jak mówię, te wspomnienia tak ładnie się przędły. Ja już jestem emeryt, w związku z tym i tak zajmuję się sobą, że tak powiem, czyli dłubię w tym słowie, piszę i pisałbym pewnie również bez pandemii. Ja mieszkam na wsi, mam ogród, mam gdzie spacerować, chodziłem sobie po ścieżce i myślałem i potem wracałem do komputera i zapisywałem to. O czterech postaciach, o czterech poetach z kręgów orientacji poetyckiej hybrydy napisałem na zamówienie koleżanki, która pisała doktorat i chciała mieć sylwetki pokolenia orientacji hybrydy. To ja dla niej napisałem i to było już wcześniej napisane. Tak samo kiedyś w muzeum odbywają się te tradycyjne zaduszki i kiedyś na te zaduszki zamówiono u mnie wspomnienie o Żeni Pawłowskiej. I też napisałem i to było. Pozostało 61, dopisałem, można powiedzieć. Właśnie w tym okresie samo pisanie to trwało pół roku. To jednak 360 stron z hakiem, także nie mało. W czasie pisania, tu zresztą dzielę się również w posłowiu swoimi wątpliwościami, nie miałem pojęcia jeszcze, o kim napiszę i ile tego będzie. Pierwotny zamysł był taki, żeby ocalić to, co zapamiętała moja głowa, o ludziach wybitnych, znanych, sławnych i tak dalej. Jak już gdzieś tam udało mi się trafić na takie postacie, to warto byłoby to utrwalić. Być może jestem jakimś tam wyjątkiem, który trafił akurat na te postacie. Ale potem jak zacząłem pisać o tych ludziach, to pomyślałem sobie, no zaraz, ale są również osoby, dla mnie nawet ważniejsze niż ci sławni, a to dlaczego mam je pomijać? Nie? Ważniejsze dla mnie w moim życiu. Jak napisałem o jednym, jak napisałem na przykład o moim pierwszym redaktorze naczelnym, pierwszym moim szefie, kiedy na etacie pracowałem, no to pomyślałem sobie, a dlaczego nie napisać o moim nauczycielu, który był dla mnie ważny? To potem już włączył się taki wątek, a jak pominę tego, to ten się obrazi. Poznałem pana profesora Andrzeja Strumiłę, i on na seminarium pod tytułem Kultura i środowisko, które się odbywało przez lata co roku nad Wigrami, nad jeziorem Wigry w klasztorze pokamedulskim dawnym, on mnie zaprowadził do Romka Mieczkowskiego, który tam był na tym seminarium. To poeta Polski z Wilna. I w ten sposób trafiłem na Romka i tu się otworzyła kolejna skrzynia z informacjami, z wiadomościami. Kolejny ważny etap mojego życia, bo od razu trafiłem do Wilna. Ja zacząłem jeździć do Wilna. Ja bym mógł dzisiaj oprowadzać po Wilnie, bo tam tyle razy byłem. Osoby, bohaterowie tej książki, ci, o których pisałem, to chciałbym przede wszystkim, żeby przynajmniej niektórzy z nich napisali, bo wszystkim wysłałem książkę, Znaczy nie wszystkim, bo nie znam adresów wszystkich. Nie znam na przykład adresu, nie wiem, gdzie mieszka w ogóle Kira Gałczyńska. W związku z tym nie wysłałem jej. Wysłałem do Moniki Jaruzelskiej, ponieważ piszę tutaj o ojcu jej, ale jako doradnej Warszawy na adres Plac Defilad 1 i do dzisiaj nie mam potwierdzenia. Więc chciałbym, żeby część przynajmniej osób potwierdziła, że dostała po prostu tę książkę, że oczywiście są, mam też potwierdzenia sympatyczne takie, ale nikt nie prostuje ani nie napisał na przykład bardzo sympatycznie profesor Bralczyk, że przeczytał, że znalazł wielu znajomych. Odezwał się, ale pośrednio jakoś, Heniek Sawka, znany rysownik, który ma w Szczecinie galerię. I ja nie mogłem też do niego wysłać, bo nie mogłem jego adresu znaleźć. Sporo osób powiedziało mi po przeczytaniu, po lekturze tej książki, że ona przedstawia różne osoby w sposób ciepły. To ja tak pisałem, po prostu z życzliwości, no bo jak mam inaczej przedstawiać osoby, które lubię, co mam tam wyciągać im. To nie jest typ takiego modnego, jakiś czas temu, może 20 lat temu, alfabetu. Pisał alfabet Urban, pisał Kiszcza, Kisiel, pisał Miłosz. I tam często bywały opinie krytyczne o różnych, nazwijmy to tak, o przeciwnikach politycznych, o towarzyszach wspólnej drogi, jakiejś tam literackiej. I było to właśnie takie, że no proszę bardzo, zresztą mi to nie przeszkadzało, było krytyczne. Poczytałem, pamiętam to wszystko. Natomiast ja tutaj to, co mogłoby być krytyczne, to sobie po prostu odłożyłem.
Materiał został zrealizowany na podstawie nagrania rozmowy z Eugeniuszem Kurzawą, udostępnionej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze. Całej rozmowy można posłuchać na profilu biblioteki w mediach społecznościowych.
Kulturalne Lubuskie.
Andrzej Pierzchała. Dziś gorąco poleca świąteczne wydanie pewnego periodyku.
Miesięcznik Wpis numer 3, 125 z kolei, marzec, kwiecień 2021 roku, zatem wydanie świąteczne, co by nie rzec. Od ubiegłego roku nieomal jestem regularnym czytelnikiem tego krakowskiego miesięcznika, obecnego na tzw. rynku już od lat 11. Wpis, tu warto rozszyfrować tytuł, nie pozostawiający wszak wątpliwości co do charakteru tego starannie redagowanego i wydawanego periodyku, a więc wiara, patriotyzm i sztuka. Rzecz wydaje się dość unikalna na naszym zadziwiająco ubogim rynku medialnym, w najszerszym tego słowa, zdominowanym przez tabloidalne twory, które notabene często udają pisma poważne i opiniotwórcze, cokolwiek miałoby to znaczyć. Wyjątki wszak łatwo rozpoznać, choćby teologia polityczna, Christianitas, czy wszystko co najważniejsze, a i do rzeczy poniekąd. Inaczej jesteśmy zdani na przykład na komentarze, między innymi polityczne, byłej TVN prezenterki wprost z egzotycznej plaży, lub też kolejne prostackie brednie Lecha Wałęsy. Zatem jakość intelektualna Wpisu nie podlega tu dyskusji, zaś tematyka jego publicystyki, również patriotycznej, cóż za określenie demode, i historycznej w najszerszym sensie, gwarantują wybitni autorzy, z których z braku miejsca wymienię tu kilku zaledwie spośród ponad 30. I tak profesor Andrzej Nowak, profesor Wojciech Roszkowski, Adam Bujak, Bogdan Urbankowski, profesor Krzysztof Szczerski, profesor Wojciech Polak, ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, czy ostatnio profesor Grzegorz Kucharczyk oraz od początku Leszek Sosnowski. Nowy, świąteczny, jako się rzekło, numer Wpisu ze świętym Janem Pawłem II w szatach liturgicznych na okładce, zdjęcie oczywiście Adam Bujak, liczy 122 strony ze świątecznymi, wielkanocnymi akcentami graficznymi. Rozpoczyna tradycyjny obszerny esej wstępniak pióra Leszka Sosnowskiego, który pod wymownym tytułem Cep nowoczesny przypomina zapomnianą dziś postać Aurelio Peccei i tak zwany klub rzymski, diagnozując dzisiejszą antychrześcijańską rzeczywistość jako pokłosie tamtych działań i idei. Dalej zaś triumf jednostki nad wspólnotą i dewiacji nad rozumem, historiograficzne rozważania profesora Andrzeja Nowaka, profesora Krzysztofa Szczerskiego, pytanie o pryncypia polityki zagranicznej, czy Europa, a z nią Polska, zostaną pochłonięte przez jeden z konkurencyjnych porządków świata, profesora Wojciecha Roszkowskiego, Wiara, wiedza i szalbierstwo, obowiązuje doktryna, że wiary nie da się pogodzić z osiągnięciami nauki. Tę tezę obala profesor. Następnie profesor Krzysztof Orzuk, świętowanie narodzin i chrztu Polski, czyli źródło, z którego wzięliśmy wszyscy. Już 14 kwietnia święto państwowe. Następnie temat świąteczny z nadtytułem Tradycja, latarnia wśród burz tego świata. Wielki tydzień i Wielkanoc ze świętym Janem Pawłem II, autorstwa Joanny Sosnowskiej. Następny tekst, również świąteczny, Dlaczego ufamy Jezusowi, księdza profesora Jana Machniaka oraz ksiądz dr Michał Damazyn, Miłosierdziem Bożym oddycha dziś cały Kościół. O nowym domu, sanktuarium dla świętego Józefa na krakowskim Podgórzu, pisze dalej Joanna Sosnowska, a profesor Wojciech Polak o Sejmie Polskim Złotego Wieku. Bogdan Urbankowski z kolei o romantyzmie i sarmatyzmie, a Czesław Ryszka o Tychach, które miały być miastem bez Boga. Profesor Ryszard Kantor, Prima Aprilis, dawniej i dziś. Zaś Jerzy Kosiński o 16 miesiącach pisarza Jerzego Łojka z Solidarnością. Z cyklu Wielkie Polki, Klaudyna z Działyńskich-Potocka, piórem dr Moniki Makowskiej. Refleksje Temidy Stankiewicz-Podchoreskiej na Międzynarodowy Dzień Teatru, zaś o życiowej pasji Wiktora Bazielicha, piewcy miasta Świętej Kingi, pisze z kolei profesor Piotr Biliński. A o sowieckich represjach na Polakach w latach 1920 i 1930 dr Marek Klecel. Zaś Ryszarda Szurkowskiego wspomina Krzysztof Szujecki. Na koniec zaś stała rubryka Światopodgląd i Krzyżówka, a wcześniej trzy interesujące rozmowy Adama Sosnowskiego, prezes KGHM Polska Miedź, wiceprezes TVP i naczelny tygodnika Solidarność. A wszystko to znakomicie, barwnie i niezwykle bogato ilustrowane. Polecam więc i życzę miłej i pouczającej lektury. Miesięcznik Wpis, numer 3, marzec-kwiecień, wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2021 rok.
I to wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy. Życzymy Państwu wesołych i zdrowych świąt wielkanocnych. Janusz Młyński, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień.